środku dnia.
Jesień prawie na półmetku, przed nami Wszystkich Świętych, a wokół nas coraz więcej liści i pojawia się czas na refleksję o przemijaniu. Dziś porozmawiamy o przemijaniu w przyrodzie, w tym, co jest wokół nas, ale nie tylko, proszę Państwa. Wiele ciekawych wątków nam się dzisiaj szykuje. Naszym gościem profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Najpierw pytanie o bociany, bo pan bardzo lubi bociany, nasi słuchacze zresztą też. Czy bociany już doleciały do Afryki?
Tak, te oznakowane przez nas, czyli te, o których mamy informacje z nadajników, wszystkie zameldowały się na czarnym lądzie. Znaczy wszystkie. Wszystkie, które przeżyły wędrówkę, bo niestety taka smutna prawda, że z młodych ptaków mniej niż połowa tylko dolatuje. To jest dla nich najniebezpieczniejszy okres życia. To rodzice tracą nad nimi kontrolę i młodzież nie wie, dokąd ma lecieć, to ich pierwsza wędrówka w życiu. No i część nie dolatuje.
A to jest tak, że one wylatują powiedzmy w tym wrześniu, czy koniec sierpnia, tak, tak. No i przelatują nad górami i lecą do Afryki.
Starają się w ogóle wybierać doliny, więc albo lecą Bramą Morawską, albo na końcu Karpat. Takich łuków mocno nad górami nie wybierają, bo tam nie ma prądów ciepłego powietrza. W ogóle starają się bardzo mocno minimalizować koszta. To są jednak sprawne organizmy. Bociany nie latają tak jak, powiedzmy, helikoptery czy zwykłe samoloty, tylko jak szybowce. Więc muszą się wpasowywać w te prądy powietrzne i powiem szczerze, idealnie to robią. Liczyliśmy takie koszty metaboliczne, czyli mówiąc po normalnemu spalanie na 100, świetna wydajność.
No muszą, bo przecież ile musiały zjeść tego jedzenia po drodze. One mają międzylądowania?
Oczywiście, że mają międzylądowania. Chociaż bociany nie, ale są ptaki, które my nie potrafimy budować tak wydajnego sprzętu. W tamtym roku opisano loty takiego kuliczka, można powiedzieć, takiego ptaka siewkowatego z Alaski na Nową Zelandię. 60 parę godzin w powietrzu bez międzylądowania. Ale oczywiście to jest pewnym kosztem. Nie tylko, że musi się na początku najeść, ale do tego stopnia, że przepala czy spala własne narządy wewnętrzne. Skracają mu się jelita, wątroba się zmniejsza i parę innych rzeczy. Można. Natura znajduje fantastyczne rozwiązania.
Niesamowite, jakby tak można było zatankować w powietrzu. I one lecą raczej lądem, tak? Czyli tutaj Grecja, Turcja jakoś?
Tak jest,
czy przez Morze Śródziemne raczej nie lecą na kreskę?
Nasze bociany prawie w ogóle nie latają przez Morze Śródziemne. Jakieś tam pojedyncze przypadki koło Włoch, przez Sycylię się zdarzały, ale to nie nasze, ale z Europy rzeczywiście. Nasze wybierają właśnie tą trasę bosforską, czyli tutaj właśnie Turcja, Cieśnina. Proszę zobaczyć, że nawet Morze Czerwone, które jest stosunkowo wąskim akwenem, nawet ono nie jest pokonywane tak na szagę, jakbyśmy powiedzieli w Poznaniu, tylko też się szuka wąskich kawałków, albo przesmyk tutaj na północ od Eilat, albo na samo południe i dopiero tam. I zresztą opisywano takie przypadki, że niektóre bociany nie doleciały, na przykład padały dosłownie kilkaset metrów przed lądem i znajdowano je później, co było wielkim zaskoczeniem, w żołądku rekinów.
Czyli po prostu z wycieńczenia pada.
Z wycieńczenia, tak jest.
Już energii, wiatr może nie ten. No i one gdzieś tam, Jordania, tak? Zjednoczone Emiraty Arabskie i dolatują?
To teraz do doliny, jak przekroczą już ten basen Morza Czerwonego, to nad Nil. Nil. Pamiętamy z geografii, północ, południe, idealny układ.
Jest
szybki bufet. Nil jest, dolina jest szeroka, ale ta żyzna część jest bardzo wąska. Tam się, można powiedzieć, pasą ile można na południe. Później się troszeczkę rozlatują po całej Afryce, bo to w zależności od tego, co kontynent oferuje. Tak naprawdę, w zasadzie jak jest szarańcza, to jest najbardziej łatwo zdobywalny pokarm, to się rozprzestrzeniają wszędzie, czyli do Czadu, aż na zachód mogą polecieć do Namibii, do Zambii. A druga część Nilem do samego dołu i polskie bociany notowano nawet na południu Republiki Południowej Afryki, czyli w kraju przylądkowym. Także potrafią.
Taki to jest tyle ciekawy przypadek, że słyszymy je na wiosnę, tak? I to jest tak, że można oceniać, o której godzinie, który ptak i tak dalej, to wszystko jest. A teraz tak się zrobiło cicho, słychać trochę może jakieś gołębie, jakieś
sikory słychać cały czas tutaj, takie głosy kontaktowe cały czas tutaj słychać, nawet radio.
Czy to są znaki trochę zmiany klimatu też, że te ptaki tak długo tutaj nadają?
Znaczy, Zostają dłużej z nami. To jest oczywiście efekt tego, że nie przychodzą prawdziwe zimy, nie ma tego czynnika selekcyjnego. Ale to, panie rektorze, to jest w ogóle jedna z ciekawszych rzeczy. To ornitolodzy też są ludźmi i poddawani są tym samym procesom psychologicznym, czyli wiosną czekamy na te ptaki, również jako badacze. Natomiast jesień to tak... początek roku akademickiego. Trzeba trochę uczyć studentów. Trzeba opracować te wyniki z wiosny, więc te inne pory roku są dużo bardziej zaniedbane i to jest taki paradoks. Znacznie mniej wiemy o tym, co ptaki robią jesienią, niż co robią wiosną.
Przyznam się, że byłem bardzo zaskoczony. Przeglądając internet ostatnio, znalazłem film o zimorodkach w Naramowicach, że na powalonym drzewie, na tym korzeniu przewalonym takim, one sobie tam robiły, bo one w te skarpy lubią tak chodzić, takie lubią mieć głębokie te. Ja myślałem, że zimorodka najszybciej to możemy gdzieś w Tatrach zobaczyć, a tu proszę bardzo.
Nie, w tej chwili to zimorodek, znaczy on zawsze lubił skarpy. Wydaje mi się, że to jest taki gatunek, który całkiem dobrze sobie radzi i wydaje mi się, że też przełamuje taką barierę, my to nazywamy fachowo antropofobiczną, czyli przestaje się bać ludzi. Proszę zobaczyć, że raz po raz zimorodka nawet w Parku Sołackim można spotkać. Także coś się dzieje. To nie jest tak, że jest tylko niedobrze. Oczywiście większa część procesów, które zachodzą w przyrodzie, do takich przyjemnych nie należą, zwłaszcza tych w świecie ptaków. Widzimy, ile gatunków ginie. Czy zmniejsza liczebność, ale jest całkiem spora liczba gatunków. Niektórzy mówią, że około 40%, nawet jest to tam dość dobrze wyliczone. W tym roku była taka praca, gdzie one sobie radzą dobrze. Także zawsze są zwycięzcy i przegrani w każdym procesie przyrodniczym.
Jeżeli chcą sobie państwo poprawić nastrój, to proszę sobie wygooglać zimorodka. Jeżeli państwo nie pamiętają, jak wygląda, to jest jeden z najpiękniejszych ptaszków na świecie. Po prostu te kolory tam są tak doskonale ułożone. Ten niebieski z pomarańczowym... Mogły być w logotypie Radia Poznań, tak szczerze
właśnie
mówiąc.
Panie rektorze, to jest prawda. Tak tutaj patrzę na tą niebieską ścianę, idealnie by pasował.
Proszę państwa, panie profesorze, mam dla pana niespodziankę. Ptaki. Ptaki moje, Krystyna Prońko. Nastrój nam się zrobił przepiękny. Zresztą to słońce w tej chwili tak świeci, że aż trudno uwierzyć, że za dwa dni mamy wszystkich świętych. No i teraz do tego tematu, panie profesorze, przejdźmy, bo tak się wydaje, że no, to trochę taki temat tabu, cmentarz. No, wszyscy wiemy, tak, znicz trzeba przywieźć, zapalić kwiaty, jakieś coś, a się okazuje, że cmentarze spełniają przez ten cały rok taką funkcję, o której wiele osób sobie nawet nie zdaje sprawy, zwłaszcza w dużych miastach, te nekropolie.
Tak, to są po prostu nieprawdopodobnie ciekawe fragmenty zieleni. Proszę zobaczyć, że mimo tego, że no jest to rzeczywiście temat tabu, ale to te nekropolie zawsze były tworzone tak, żeby ludzie żywi też mogli z nich korzystać. Jak korzystają ludzie żywi, to i też zwierzęta, w tym ptaki. Proszę zobaczyć, że na cmentarze ściągano często najróżniejsze gatunki roślin ozdobnych, to tam się pojawiały te wszystkie nowinki. Ba, są takie ciekawe historie, może mało listopadowe, ale w okresie wiosenno-letnim, jak ludzie przynoszą świeże cięte kwiaty, to do tego pyłku i do tego nektaru z tych ściętych kwiatów przylatują zapylacze, motyle, dzikie pszczoły, więc i tam grają cmentarze fantastyczną rolę. No, cmentarze przez swoją wielkość, przez drzewa, albo nawet przez takie zachowania ludzi. Proszę, to są nawet nasze badania. Myśmy pokazywali, że przez to, że ludzie chodzą wolniej. Nie wiem, jak wchodzimy na cmentarz, automatycznie chodzimy wolniej. To jest z naszych pomiarów to wynika. Jak chodzimy wolniej, to jesteśmy spokojniejsi. To wiele zwierząt, wiewiórki, ptaki na to spokojniej reagują. Rzeczywiście ten dystans ucieczki jest mniejszy. Na cmentarz najczęściej jest zakaz wprowadzania psów, więc nie ma dodatkowego stresu dla wielu zwierząt. Też to potrafią wykorzystywać. Takie drobne rzeczy nieprawdopodobnie działają na to wszystko.
Enklawy właściwie.
Tak, enklawy bioróżnorodności.
W parku takim zwykłym to aż tak dobrze nie jest.
No, zdecydowanie to są enklawy bioróżnorodności. Jeszcze te pomniki, no to jest, zwłaszcza te starsze, no to jest wapń, to jest sztuczna skała, tam wchodzą fantastyczne porosty, fantastyczne mchy, nieużywane, czy rzadziej, bardziej zaniedbane cmentarze. Wystarczy pójść na poznańską cytadelę i popatrzeć na te kawałki bardziej czyszczone i mniej czyszczone, no to tam, gdzie nie ma specjalnej opieki ze strony ludzi, bo te groby mają już po 100 czy 200 lat, to przyroda bierze w swoje władanie i robi to doskonale.
Ale tam zwierzęta sobie robią jakieś swoje norki, coś?
Mnóstwo. No to ssaków mamy, drobne ssaki, mamy jeże, mamy gryzonie, mamy właśnie wspomnianą wiewiórkę, ale królestwo ptaków to naprawdę. No tak. Ja w ogóle Poznań przez taką tą strukturę, z jednej strony cytadela, forty, ale do tego wszystkiego właśnie te nekropolie, bo my tylko mówimy o tych klinach zieleni. No nekropolie poznańskie też są fantastyczne. No to przez to na tle innych europejskich miast naprawdę całkiem dobrze pełni miasta, funkcję miasta ornitofilnego, takiego, który naprawdę lubi ptaki.
Zwłaszcza te cmentarze, które są
na peryferiach.
Cmentarz
na peryferiach.
Tak, jak na przykład Miłostowo, gdzie no, zdarzało mi się, że sarnę spotkać całkiem
oczywiście
sporą i potem tak sobie
obgryzały chryzantemy
sobie, tak, i potem ktoś się zastanawia, co się stało z katami.
Czasem sarenki wchodzą. Ja co prawda mieszkam pod Poznaniem, w gminie Suchy Las, parafia w Sobocie. Tam też sarny potrafią wejść i przygryźć sobie zostawione kwiaty.
A pan wie, dlaczego chryzantemy są takie właśnie akurat w tym sezonie? Czy one dlatego, że po prostu
odporne
wytrzymają? Czy dlatego, że ładne są?
A czy piękne, specjalnego do tego nie mieszą. Oczywiście gusta ludzkie są różne, natomiast zdecydowanie są odporne. Jeśli jak one czy były specjalnie uprawiane, specjalnie selekcjonowane, no po to, żeby też te niekorzystne warunki listopadowe, co dla nas teraz się wydaje dzisiaj, patrząc przez okno, dość, nazwijmy to, egzotycznym pomysłem, że jakoś ciężko było w listopadzie. Sam jako dziecko pamiętam, że na Wszystkich Świętych zakładało się kozaki, panie zakładały piękne futra, a sam pamiętam z dzieciństwa, że i śnieg był, także te chryzantemy musiały to wytrzymać.
Przynajmniej ta temperatura była poniżej 10 stopni. No w tej chwili mamy 17 stopni w Poznaniu.
Chce się żyć.
Ale wiem, że w środę będzie trochę chłodniej, jednak około 11, myślę, że tak. Ale
to i tak całkiem nieźle. Proszę pamiętać, że to jest listopad.
No i trochę będzie padać.
Mówimy listopad, proszę zobaczyć, jak dużo jeszcze liści mamy na drzewach. Ten rok jest naprawdę niesamowity.
To właśnie nie cieszą się ci, którzy sprzątają na cmentarzach, bo w zasadzie codziennie trzeba byłoby tam
tak jest
odnowa,
tak jest.
Bo zawsze taki moment przychodzi w przyrodzie, że to chyba jest taki pierwszy poważny przymrozek i wiatr bardzo silny. I wtedy w ciągu kilku dni te liście właściwie znikają, tak jakby ktoś je po prostu ręką ściągnął.
To prawda, chociaż patrzę, że w tym roku niektóre jeszcze bywają zielonkawe, to znaczy, że drzewo jeszcze nie wycofało chlorofilu. Dzieje się na naszych oczach.
No to się lepiej trzyma wtedy, jak ten chlorofil jest. Aczkolwiek już widać, że barwy jesieni wkroczyły zdecydowanie
piękna
do lasu. Byłem w lesie przedwczoraj i rzeczywiście muszę powiedzieć, że bardzo dużo grzybów jest. Na przykład na ścieżce muchomory rosną jak dzikie.
Nie tylko muchomory. Mieszkamy pod Poznaniem i po prostu w weekend ścieżki czy drogi dojazdowe do lasu zastawione.
To jest niesamowite. W listopadzie grzyby, czy państwo w ogóle o tej porze roku jeszcze zbierają? Gdyby się państwo chcieli dołączyć do naszej rozmowy, to zachęcamy 618654654. Panie profesorze, no to skoro słuchacz dzwoni, no to posłuchajmy. Halo, witamy, dzień dobry.
Dzień dobry, halo.
Dzień dobry, dzień dobry.
Proszę pana Daniela Krynicka, Spółdzielnia Wielobranżowa UCI. Ja chciałabym zaproponować kontakt do naszego specjalisty w celu przedstawienia oferty usług porządkowych, monitoringu i ochrony.
Doskonale jest pani na antenie. Bardzo serdecznie pozdrawiamy, bo my dzisiaj rozmawiamy troszeczkę o przyrodzie bardziej niż o usługach sprzątających. A, nic się nie stało, proszę pani, ale zadzwoniła pani, a to tak zwany timing trzeba mieć, bo akurat zadzwonić w momencie, kiedy ja podałem numer telefonu i pani zadzwoniła. A może pani była na grzybach?
Jeszcze nie.
Jeszcze nie?
Jeszcze nie, właśnie.
A to kiedy się pani wybierze?
No teraz się wybiorę, bo czuję, że teraz właśnie będzie wysyp, wie pan? I one teraz dopiero urosną, bo tyle dni padało i trochę słoneczka teraz mamy i dopiero te grzyby takie świeże, ładne urosną. No.
Ja to myślałem, że zawsze na grzyby się we wrześniu jedzie.
Ja też. Nie tylko, można w listopadzie też.
Niesamowite. Pani Danusiu, dziękuję bardzo, pozdrawiamy.
Dziękuję, do widzenia.
Do usłyszenia. Taka miła niespodzianka, proszę państwa. I panie profesorze, to teraz może byśmy właśnie o tym lesie, bo mam tu już taki utwór akurat, który jest o lesie. I w przeciwieństwie do tego utworu, który był wcześniej, to jest nowa produkcja, bo Krystyna Prońka, no to lata 80. akurat. Natomiast tutaj mamy piosenkę dosyć nową, gdzie jest taki tekst. Lubię do lasu iść sobie na spaca, lasu doradza mi, lasu nawraca, lubię na polanę się wbić z dala, polana myśli rozwiane scala. Pochłania mnie las, chłonę go, słyszę w krąg ryki, żywa legenda mrok, robię się dziki, dziki, czuję jak odchodzą w dal niezdrowe nawyki i naprawiają się przepalone styki, styki. Zero podniety i zero zamułki, szyszynkę czyszczę, wytężam czułki, czule dotykam, padam czułkiem do ściółki, pobieram program z najwyższej półki.
No to jest... jakiś hip-hop.
Prawie, ale zaraz posłuchamy. Ale wie pan, jak ja to pierwsze usłyszałem, to jest jakby, nie wiem, ktoś to wyciągnął mi z mózgu te słowa.
Jakby reklamę do Mindfulness robił.
Tak, już pomijam, że to doskonale brzmi tak, taka melorecytacja trochę, no to tak ładnie brzmi, ale czyż tak nie jest?
Jest.
Że... Zero zamułki, zero podniety. Właśnie jesteśmy tacy w sam raz, bo to jest...
Chyba, że weźmiemy smartfona. Czego nie polecam.
Do lasu? No. Ale zauważyłem, wie pan co, że jak się jest w lesie, to człowiek tak jakoś mniej kusi ten
oczywiście. Czasem to jest zasięgu nie ma.
O, no wtedy jest idealnie. No zawsze zdjęcie można jakieś próbować zrobić, chociaż w lesie teraz to tak zdjęcia, powiedzmy, że... Średnio wychodzą, zwłaszcza jak słońca nie ma. No, ale jakieś refleksy są to tak.
Taka polska złota jesień fantastycznie wychodzi na fotach. Zresztą w kulturze też mamy parę obrazów takich jesiennych, więc to jakoś gdzieś tam się łapało zawsze.
No dobra, no to spróbujmy ten las, ten nowy las.
żywa legenda, mrok robię się dziki, dziki. Czuję jak odchodzą w dal niezdrowe nawyki i naprawiają się przepalone styki, styki. Zero podniety i zero zamówki, szyszynkę czyszczę, wytęża czułki. Czule dotykam, padam czułkiem do ściółki. Pobieram program z najwyższej półki. Niech żyje barba, niech żyją gorzej hołk. Tarabani się endemiczny plemi, yo. Stop, pap, pach do rytuału skory. Drzewców potomki, laski i ziomki. Na srok pędy rozsocham chudy wany. Szapoba, szychobam, skumy kamraty kompany. Tajga, sella, waregel, łęk, urga gnieja. Póki porastają, póki pną, nie jest nadzieja.
Lubię do lasu.
Raduje się serce i dusza, kiedy ciało do lasu rusza. Tajga, selwa, regiel, łęk, bur, gnaj, knieja, póki porastają, póki pną, pnie, jest nadzieja. Ach, to takie też podsumowanie, proszę państwa, warto do lasu. Panie profesorze, teraz jeszcze o tych zwierzętach, których nie ma, to znaczy, które poszły spać. Bo no to tak z najbliższej okolicy, no to wiem, że susły na przykład.
W lesie mało kto śpi.
No właśnie, bo...
Z lasu albo ucieka, jak nietoperze, i kładą się spać w takie miejsca, które są troszkę dalej od lasu, czyli w bunkrach gdzieś, w podziemiach, albo w szczelinach, albo w takich szczelinach, gdzie ich nikt nie ruszy.
W piwnicach.
A z naszych takich, no to bliżej niż suseł, to chyba nie jest. To niedźwiedzie, no chyba bardziej leśne. Ale, tak.
Ale u nas nie ma niedźwiedzi. Nie. Bo sarny nie śpią, żadne wiewiórki, wilki,
nie.
Nikt tam nie jest w stanie spać.
Jeleń,
bo
nie śpi. O, jeże! Jeże zaraz pójdą spać. Idą. Tak.
Pora na dobranoc.
Pora na dobranoc, tak.
I te tu ptają sobie do jakichś, ale to one pod liścienie gdzieś głębiej muszą chyba zakopać.
Liście takie duże, takie furtki liści, tak, ale raczej...
Zresztą była taka akcja kiedyś niedawno całkiem, żeby te liście tak zostawiać troszeczkę, żeby je miały
super,
gdzieś schować.
Ale... A nie tak oczywiście najlepsze są takie miejsca, gdzie jakby będzie wyrównana temperatura, gdzie będzie chłodno, ale nie bardzo zimno i gdzie przewiewów nie będzie.
Mhm. No i teraz, proszę państwa, ostatni punkt naszego programu. Pan profesor przyniósł książkę, którą... W lipcu chyba, tak?
W sierpniu.
W sierpniu.
Świeżynka, można powiedzieć, cały czas.
Złap oddech na pastwisku, terapeutyczne beczenie owiec.
O lesie też tam trochę jest.
Też jest o lesie, no tak. Panie profesorze, napisał panią z...
Romanem Cieślarem.
Tak, hodowcą owiec.
Oj, wielkim fachowcem od owiec.
Praktykiem, o tak można by powiedzieć. Niech pan powie, czy skąd się wziął w ogóle pomysł, żeby...
Z naszych rozmów.
No domyślam się, że pewnie się gdzieś tam poznaliście i tak dalej. ale no wydawałoby się, że takie zwierzęta jak zwierzęta hodowlane są do pewnego momentu ciekawe, no ale w pewnym momencie stają się nudne o tyle, no że właśnie są zamknięte, tak, że jakby tam nie ma takiej spontaniczności.
To nie owce. Proszę zobaczyć, że...
No nie, no można pasać na owce, tak, oczywiście gdzieś tam na łące, no, ale do domu idą spać już, prawda?
Tak, ale z tymi zwierzętami towarzyszącymi jest tak, że oczywiście my o tych terapiach wiemy dużo. Kto ma psa, ten wie, że jest dogoterapia. Kto ma kota, felinoterapia. Alpakoterapie są modne. Hipoterapia święciła no, te wszystkie wyjazdy na szkółki jeździeckie. A owce mają jedną rzecz, która mnie fascynuje. Są podobne do ptaków. Znaczy ta terapia jest podobna do ptaków. Terapia z dystansu. Nie trzeba jej głaskać, nie trzeba przy niej być. Nie trzeba być przy tym zwierzęciu, ono jest niezależne. A jednak fantastycznie na niej działa. A przez długie lata szukaliśmy takiego, próbowaliśmy zrozumieć, nie mówię tylko ja, tylko wielu badaczy, co w tej owce jest takiego fascynującego. Mhm. No oczywiście jest olbrzymie, nazwijmy to, umocowanie kulturowe. No w naszym obszarze europejskim, czy cywilizacji zachodniej opartej na Biblii, no to owca pojawia się na kartach Pisma Świętego 500 razy w różnych kontekstach. No baranek, Boże, centralny.
Ofiara.
Centralny jakby punkt chrześcijaństwa. Ale o tych pasterzach, o tym, że idźcie między wilki, prawda? Tam wszędzie gdzieś ten wątek jest. Wydaje mi się, że on bardzo silnie na nas oddziaływuje. I teraz zawsze jest takie pytanie, które bez eksperymentu nie zrobimy. Czy to owca jest taka piękna, że została wybrana? Czy to my po prostu turnie dorobiliśmy ideę do tego, że gdzieś tam przez przypadek tą owcę udało się udomowić? A bo owca jest taka, można powiedzieć, w sam raz. Proszę zobaczyć, ile jest raz owiec tam koło 200, że mamy owieczki takie malutkie, prawie jak pieski, które mogły kobiety, jak ich mężowie wyjeżdżali na wielkie połowy na niektórych wyspach, a mamy też olbrzymie laktony francuskie, no które takie pół krowy, żeby dużo mleka dawało, tak? Także, no takie zwierzę niesamowite, ale właśnie ta użytkowość przysłoniła nam chyba wiele rzeczy. Natomiast w pewnym momencie ta hodowla owiec się stała nieopłacalna, przynajmniej w Polsce. To mało kto pamięta, że jeszcze w latach 80., 90. początku mieliśmy 3 miliony owiec. W tej chwili troszeczkę po odbiciu z kompletnego dna mamy około 300 tysięcy.
Ale to wynika z kwestii mięsnej czy bardziej wełnianej? No bo rozumiem, że tekstylia opłaca się z Chin sprowadzać jakieś
tak,
tanie.
Tak, ale redaktorze, to mija. W tym roku z Turką byliśmy na wyprawie takiej na Islandii. Wszystko tam jest drogie, ale rzeczy z owiec są jeszcze droższe od wszystkiego i oni się tego nie wstydzą. Ja myślę, że następuje na naszych oczach taki powrót do lokalności. W Wielkopolsce no tą skopinę mieliśmy, prawda? Tą baraninę się jadło. Nawet mieliśmy owcę wielkopolską, że proszę zobaczyć, jaka się zrobiła wielka moda, może wielka, no w pewnych środowiskach, zresztą jak dzisiaj tutaj szedłem, to widziałem, to był dla mnie zaskakujący widok i taki podbudowujący, że pani siedziała na ławeczce w parku, pani, myślę, 20-paroletnia, pewnie studentka i sztrykowała, jak to mówią w Poznaniu, czyli robiła coś na drutach, także...
Może z owczej wełny.
Oczywiście, że z owczej wełny, tak, no nie, przyglądanie się tak bardzo blisko, ale tak to wyglądało. Także ten, taka lokalność, ten indywidualizm, bo pan redaktor powiedział, o, tutaj można z tekstylia, z Chin, no można, ale to jest masowa, nie? A ludzie w tej chwili poszukują czegoś takiego dla siebie, bardzo indywidualnego i myślę, że to się naprawdę doskonale wpisuje.
Ale to beczenie owiec, to chyba rzeczywiście coś jest takiego. Ja pamiętam jego dziecko, troszkę na Podhalu siedziałem jako młody człowiek i właśnie te owce były takim trochę tłem, no bo one tam się gdzieś pasły, tam gdzie chciały, sobie szły tam i dopiero potem je zbierał gazda i tam je, one same zresztą się zbierały, bo jak się robiło ciemno, to im się włącza.
Ale książkę. Proszę zobaczyć na ten obraz Chełmońskiego, który stanowi okładkę.
A no tak.
Pan powiedział jedną z rzeczy. Przecież reprodukcja tego obrazu wisiała w wielu polskich domach. Nazywała się Pastuszek albo Owczarek. A proszę zobaczyć, że tam są te owce i powiedział pan jedną ciekawą rzecz. Takie bohaterki drugiego planu, nie? To one gdzieś tam były w tle, gdzieś sobie beczały. Nikt specjalnie na nie nie zwracał uwagi i to jest taki paradoks. Zwróciliśmy uwagę na to, że nam czegoś brakuje, jak tych owiec już tam nie było. I dopiero gdzieś te wszystkie układy w głowach zaczęły się układać niczym puzzle. No. Że nagle w Tatrach krokusów braknie. Czegoś tam
nie ma.
Zaczyna brakować odnośników kulturowych z muzyki, ze sztuki góralskiej. czego brakuje? Owce. I w tej chwili zaczynamy to dostrzegać. Proszę zobaczyć, jaką karierę robią te wszystkie serki góralskie, oparte jednak na owcze mleko, prawda?
I jak trudno to do nas wraca. Trafić na rzeczywiście owczy serek, bo
to, prawda?
To już jest naprawdę to, co tam się dzieje, to jest... Ach, proszę, wracając jeszcze tylko do wątku owiec, ten redyk wrześniowy, taki, kiedy oni te owce przeprowadzają przez ulicę Zakopanego, zresztą nie tylko Zakopanego, bo to idzie całymi ulicami, Zakopianką wręcz, złapałem się kiedyś w to, ale jakie też cudowne uczucie, kiedy człowiek
stoi w korku i tak bardzo się nie denerwuje.
I płynie, bo to się płynie, bo one przechodzą te owce i się płynie, tak, w tym owczym takim cudownym, terapeutycznym pochodzie, można powiedzieć, więc...
Ja się zgadzam.
Nie, no to proszę Państwa, to jest, bo tak, wszyscy teraz mówimy tak, jesień przyszła, zrobiło się tam, no dzisiaj to akurat jest inaczej, ale świeci mi słońce, proszę Państwa, cały czas w oczy w tej chwili, aż nie mogę się skoncentrować, myśli zebrać, bo tak naprawdę świeci, że to jest początek prawie listopada, a mamy tak pięknie. No ale za chwilę znowu zrobi się te najgorsze dwa miesiące, takie powiedzmy do gwiazdki, kiedy
dnia ubywa. Panie redaktorze, tak było właśnie, tak ciężko, dnia ubywało, to wie pan, co robiono? Wtedy właśnie ci gospodarze, te owce już były na nizinach, to panie gazdowe brały tą wełnę, obrabiały... Kołowrotek, wszędzie wrzeciono i za chwilę po prostu wymieniały informacje, przychodziły sąsiadki, o tym się rozmawiało, gazdowie robili tam swoje.
I siedziały na Facebooku po prostu.
O wczesnym Facebooku, tak jest. Patrzyły sobie w twarze i wymieniały informacje, co tam u ciotki Klotki i tak dalej.
Ach, proszę Państwa, zrobiło się tak miło. Dziękujemy bardzo. Profesor Piotr Trianowski, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Pana też trudno złapać w Poznaniu, no ale taka praca, taka specyfika.
Lubię bardzo tą specyfikę pracy.
Jak bocian prawie, pan, tak, że...
Ojej, proszę nie podawać dodatkowych argumentów mojej rodzinie.
Dziękujemy Państwu bardzo. Audycja w środku dnia. Dzisiaj taka trochę refleksyjna, ale zapraszamy Państwa także jutro po 12.15. Wojciech Chmielewski. Było niezwykle miło. Za 10 minut godzina 13. Za chwilę... Aha, książkę mamy. Zapomniałbym. Pan profesor przyniósł Złap oddech na pastwisku, terapeutyczne beczenie owiec. Gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany, 61 86 5 4 6 5 4, zapraszam w takim razie. Książka czeka, a my dziękujemy bardzo za uwagę. Życzę
ja
Państwu
bardzo dziękuję.
Udanego spaceru do lasu. A pan Marcin zadzwonił. Po książkę pan zadzwonił?
Tak, dokładnie.
Panie Marcinie, a musi pan jakieś zadanie wykonać. Co pan sobie proponuje teraz, jakieś zadanie?
Może przeczytam jakąś książkę przewodniczą, ale powtórzę materiał z ekologii do studiów. Nie.
A umie pan owce? Paszczowo?
Nie. Paszczowo owce?
No.
Czyli 1, 2, 3, tak?
To no. Przed snem. Liczenie owiec działa przed snem bardzo dobrze i terapeutycznie.
Umie pan tak jak owca, tak zabeczyć? Czy zaowczyć? No dobra, niech będzie.
Zaliczona.
Panie Marcinie, proszę poczekać. Państwu dziękujemy. Do usłyszenia.
W środku dnia.